Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O Eucharystii jako szczycie chrześcijańskiej modlitwy mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Od tego zaczniemy magazyn. Następnie nadamy reportaż z Rwandy opowiadający o tym, jak krew męczenników ludobójstwa rodzi teraz nowe życie.
12 sióstr zostaje zabranych do lasu na egzekucję. Ta, która prosiła, by nie zabijać je maczetami, klęka na głos, modli się, niech Bóg im to wybaczy.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Udział w Eucharystii jest najważniejszym punktem całej naszej modlitwy. Zjednoczeni z ofiarą Jezusa możemy przekształcać nasze krzyże w dobrowolną ofiarę, powiedział Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Kontynuując cykl kateches o modlitwie, mówił o ostatniej wieczerzy. Papież ukazał, jak modlitwa Jezusa była zakorzeniona w izraelskiej tradycji, a zarazem inaugurowała coś całkiem nowego – sakrament uobecniający Jego ofiarę. Papieska katecheza została streszczona również po polsku.
Tradycje nowotestamentowe umieszczają słowa i gesty związane z ustanowieniem Eucharystii w kontekście modlitwy dziękczynienia i błogosławieństwa. Dziękczynienie i oddawanie chwały za otrzymany dar chleba, owocu ziemi i wina, owocu winnego krzewu, wznosi się do Boga i powraca jako Jego błogosławieństwo. W kontekście tej modlitwy słowa ustanowienia Eucharystii sprawiają przeistoczenie chleba w ciało i wina w krew Jezusa. W tej modlitwie Jezus ujawnia swoją tożsamość i decyzję na wypełnienie do końca swojej misji miłości i posłuszeństwa woli Ojca. Pod koniec wieczerzy Jezus zwraca się do Piotra ze słowami: prosiłem za Tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci. W obliczu próby, jaka czeka uczniów, Jezus modli się za nich, podtrzymuje na duchu i wspiera w słabości.
Benedykt XVI zauważył, że udział w Eucharystii upamiętniającej ostatnią wieczerzę to nie tylko modlitwa na wzór Jezusa. W tym sakramencie mamy udział w Jego własnej modlitwie do Ojca, podkreślił papież.
Drodzy bracia i siostry, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, w sposób nadzwyczajny przeżywamy modlitwę Jezusa. Tak jak wtedy, również i teraz prosi za nas, aby nie przemogło nas zło, które każdy z nas spotyka w życiu, lecz aby działała w nas przemieniająca moc śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W Eucharystii Kościół odpowiada na polecenie Jezusa: to czyńcie na moją pamiątkę. Powtarza modlitwę dziękczynienia i błogosławieństwa, a wraz z nimi słowa przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew pańską. Nasze Eucharystie wprowadzają nas w tę chwilę modlitwy Jezusa i z nią wciąż na nowo nas jednoczą.
Do tematu dzisiejszej katechezy Benedykt XVI nawiązał też w słowie do Polaków.
Kiedy z Jezusem wchodzimy do wieczernika, im należycie przygotowani. Przystępujemy do stołu pańskiego, uświadamiamy sobie, że udział w Eucharystii niezbędny dla życia chrześcijańskiego jest równocześnie skowo i punktem kulminacji naszej modlitwy. Zjednoczeni z Chrystusem przez Niego, z Nim i w Nim, w jedności Ducha Świętego, oddajemy chwałę Ojcu. Niech Bóg wam błogosławi.
W Rwandzie historia dzieli się na to, co przed i co po 1994 roku. Ludobójstwo kosztujące życie ponad miliona ludzi wciąż stanowi bolesną cezurę. Nie ma praktycznie Rwandyjczyka, który nie straciłby w nim kogoś z najbliższych. Dramat ten wyraźnie naznaczył też życie tamtejszego kościoła. Na to, co się wydarzyło, można jednak spojrzeć po latach także z perspektywy męczenników, których krew rodzi nowe życie, a ofiarom przywraca nadzieję.
Odpowiedzialna za grupę wypowiada prorocze słowa: pozwólcie nam odejść, umrzeć, a wy zostaniecie, by nasz charyzmat przetrwał w Rwandzie. W tym momencie 12 sióstr zostaje zabranych do lasu na egzekucję siostry Tutsi. Ta, która prosiła, by nie zabijać je maczetami, klęka na głos, modli się, niech Bóg im to wybaczy.
Reportaż Beaty Zajączkowskiej o charyzmacie, który przetrwał grób.
W kontekście historii rwandyjskiej nie możemy zapomnieć o 1994 roku, o wojnie i ludobójstwie, które się dokonało, i o rozdarciu serca ludzkiego, o ogromnym zranieniu ludzi, tym wszystkim, co się dokonało, tą straszną tragedią, zbrodnią ludobójstwa.
Ksiądz Stanisław Filipek Palotyn.
Myślę, że to pokutuje przez lata, dlatego że ludobójstwo ma swoje konsekwencje nie tylko w tym, że były mordy, ale w tej chwili dochodzi do różnych innych, bym powiedział, win, jak oczerniania, nienawiści czy chęci zemsty. I oczywiście tutaj droga jest bardzo trudna, dlatego że jest wielki problem przebaczenia. Pamiętam w 1994 roku, gdy nawet rozmawiałem z księżmi, to sobie stawiali pytanie, kto powinien przebaczyć komu. Dlatego, że w Rwandzie prawie każda rodzina opłakuje jakichś tam swoich ludzi, którzy odeszli, którzy zostali zamordowani. I w związku z tym droga przebaczenia jest bardzo trudna i nawet trudno jest mówić o przebaczeniu. I myślę, że jedyną drogą do tego to jest właśnie droga miłosierdzia. Przede wszystkim zachęta ludzi do zaangażowania się w uczynki miłosierdzia, a więc na rzecz drugiego człowieka. Człowieka, który jest w potrzebie, a więc czy to będzie sierota, czy to będzie wdowa, czy to będzie właśnie ten sąsiad, któremu się wyrządziło krzywdę albo się mu zamordowało najbliższych, możemy to naprawiać zło właśnie poprzez zaangażowanie, albo otwarte, jeżeli jestem do tego zdolny, albo nawet takie wewnętrzne, duchowe. I myślę, że to jest droga zbliżania się ludzi jednych do drugich. Drugim elementem bardzo istotnym, wynikającym właśnie z dzieła Miłosierdzia Bożego, to jest ta zachęta błogosławionego Jana Pawła II, którą wskazał poniekąd drogę współczesnemu człowiekowi, że sztuka miłosierdzia polega na tym, aby umieć wyciągać dobro z doznanego zła. Więc nie możemy zatrzymać się tylko na złu, które się dokonało, ale powinniśmy umieć czynić dobro, a więc siać miłość wokół nas. I myślę, że to jest droga miłosierdzia dla Rwandy.
Rok 94 w Rwandzie był z jednej strony piekłem, z drugiej strony próbą wiary dla tych, którzy próbowali przeżywać ten dramat w kontekście wiary.
Ojciec Maciej Jaworski, karmelita.
Chciałbym podać świadectwo 12 młodych dziewcząt w formacji wstępnej u sióstr dobrego pasterza. Pierwszym elementem tego świadectwa jest dramat sióstr Kanadyjek, misjonarek. 7 kwietnia 1994 roku wybucha rzeź. Już 12, czyli po kilku dniach, do klasztoru przychodzi wojsko międzynarodowe z rozkazem opuszczenia domu i kraju. Siostry misjonarki, mając pod swoją odpowiedzialnością 25 młodych dziewczyn, absolutnie nie zgadzają się na opuszczenie. Wojsko podaje argument nie do zbicia, że mają dyrektywy od matki generalnej tego zgromadzenia z Kanady, że matka generalna nakazuje im pod posłuszeństwem poddać się rozkazom wojska. Siostry, nie mogąc się skontaktować już z Kanadą, bo sieć telefoniczna była już zablokowana wtedy w kraju, podają warunki. Dobrze, ale razem z wszystkimi siostrami, z wszystkimi dziewczynami. Wojsko odmawia, obiecując, że może za kilka dni wróci, żeby ratować dziewczyny, ale dzisiaj w ciągu 5 minut musimy ewakuować wszystkie Kanadyjki. Siostry wyjeżdżają, dolatują do Nairobi na lotnisku. Pierwsze co, to szukają kontaktu z matką generalną. Udaje się dodzwonić do matki generalnej, która nie wie nic. Świadome, że zostały wprowadzone w błąd, świadomie w błąd przez wojsko. Próbują wymusić powrót do kraju, ale jest już za późno, granice są zamknięte. 25 dziewczyn rwandyjek, 13 Hutu i 12 Tutsi zostają same. Ukrywają się w piwnicy, dużego klasztoru, klasztoru sióstr Dobrego Pasterza jest w Kigali, praktycznie w centrum. Ukrywają się w piwnicy, aby nie być widoczne, żeby nie było widać ruchu życia w klasztorze. Odpowiedzialność za grupę bierze Francinet, młoda dziewczyna po pierwszych ślubach. Raptem skończyła nowicjat, złożyła śluby i bierze odpowiedzialność za grupę 25 dziewczyn. Pierwszy raz, gdy wojsko Interahamwe przychodzi plądrować klasztor, schodzi do piwnicy i widzi 25 dziewczyn. Konsternacja, cisza, nie wiadomo co zrobić, wojsko oczywiście pijane. Wychodzi jedna z najmłodszych dziewczyn Hutu, klęka na kolana, zaczyna się modlić na głos. Żołnierz rozwścieczony krzyczy, co jest silniejsze, moja broń czy twoja Biblia? A ona w prostocie mówi, moja Biblia. Rozwścieczony jeszcze mówi, za kogo wy możecie się jeszcze modlić? Kto wam zostanie, jeśli was wszystkich wybijemy? A ona w swojej prostocie mówi, wy nam zostaniecie, przecież jesteście naszymi braćmi. Za was będziemy się modlić. Wściekły żołnierz włożył jej granat do ust. Dowódca po chwili nakazuje powrót. Odeszli. Po tygodniu wracają znowu pijani. Tym razem najbardziej strachliwa dziewczyna spośród tych 25 wychodzi przed szereg, przed wojsko. Na korytarzu, dzisiaj to jest wejście do tego oratorium, które upamiętnia to miejsce, klęka na kolana i jakby w uniesieniu mówi, gdybyście widzieli tę piękną krainę, gdzie my pójdziemy, gdybyście ją widzieli. Wojsko wycofuje się. Nie ma żadnej reakcji, wycofują się. Jeden, najbardziej pijany, mówi, no zabijmy choć ze trzy, żebyśmy nie przyszli tu na darmo. Odchodzą. Dziewczyny zorientowały się, że sytuacja jest coraz bardziej groźna. Na 9 dni przed zesłaniem Ducha Świętego rozpoczynają modlitwę i już myślą, jak opuścić klasztor, bo niebezpieczeństwo było coraz już większe. 19 maja opuszczają klasztor, udają się na południe Rwandy, gdzie było wtedy jeszcze troszeczkę spokojniej, no mając nadzieję, że uda im się uciec. W drodze kontynuują modlitwę do Ducha Świętego, dojeżdżają do Kamoni, miejsca, gdzie jest klasztor sióstr klarysek. Właśnie tam na kolejnej barierze zostają zatrzymane i wojsko kategorycznie żąda, by rozdzielić Hutu i rozdzielić siostry Tutsi. To jest ranek 22 maja, dzień zesłania Ducha Świętego. To w tym momencie tego rozdzielenia wspólnoty Francinet, odpowiedzialna za grupę, wypowiada prorocze słowa. Pozwólcie nam odejść, a wy zostaniecie, by nasz charyzmat przetrwał w Rwandzie. Pozwólcie nam odejść, umrzeć, a wy zostaniecie, by nasz charyzmat przetrwał w Rwandzie. W tym momencie 13 sióstr Hutu zostaje z wojskiem, 12 zostaje zabranych do lasu na egzekucję, siostry Tutsi. Po drodze jeszcze na oczach tych 13, które zostało przy wojsku, są bite, okradane, rozbierane, poniżane, odmawiając na głos różaniec. Żołnierze próbują je uciszyć, wyrywają różańce z dłoni i tak doszły te 12 z wojskiem do wykopanego już dołu, wykopanego na kilka metrów głębokości. Maria Goretti, jedna z nowicjuszek, prosi wojsko, żeby nie zabijało maczetami. Wojsko wysłuchuje tej prośby i prosi, żeby po kolei wskakiwały do tego dołu. Dziewczyny okrążają ten dół jeszcze przed skokiem do grobu. Chwytają się za ręce, klękają, modlą się. Maria Goretti, ta, która prosiła, by nie zabijać je maczetami, klęka na głos, modli się, Niech Bóg im to wybaczy. Będziemy wszyscy zjednoczeni w Królestwie. Jak nasza fundatorka mówiła, umrzemy na ołtarzu ofiarnym. Ich ołtarzem stał się ten dół na kilka metrów głębokości. I ten oto sposób 12 dziewczyn po kolei wskakuje do grobu. Gdy wszystkie już są na dole, wojsko zaczyna rzucać kamieniami, cegłami, piachem. I w tym momencie pada 12 strzałów w kierunku tych dziewczyn w dole. Gdy mordercy wrzucili wszystkie dowody tożsamości, w tym momencie jedna z dziewczyn, Dimitri, zrywa się spod kamieni i krzyczy: jestem Hutu, nie jestem Tutsi. I o dziwo żołnierze jej uwierzyli. Dimitri wie, że nie można jej zidentyfikować, bo dokumenty już są w grobie, a jej wygląd fizyczny nie świadczy jednoznacznie, że jest Tutsi. Żołnierze podają jej drabinę i ona wychodzi z grobu. Ludzie, którzy byli wokół, obserwatorzy masakry, widząc wychodzącą dziewczynę, padli na kolana, krzycząc: cud, cud. I to właśnie ona, Dimitri, podała wszystkie szczegóły ostatnich momentów tej męczeńskiej śmierci jej koleżanek. Po 11 latach, w niedzielę zesłania Ducha Świętego, siostry kanadyjki, które już były na miejscu z powrotem, zorganizowały ekshumację zwłok, też w dzień zesłania Ducha Świętego. Ciała były jeszcze rozpoznawalne i wszystko zgadzało się z wersją powiedzianą przez Dimitri. Ręce złożone do modlitwy, u niektórych otwarte małe egzemplarze Ewangelii, u niektórych w dłoni jeszcze przemycone małe krzyżyki. Będąc już w grobie razem, jeszcze modliły się o wybaczenie mordercom. Dzisiaj, gdy patrzy się na tą wspólnotę sióstr dobrego pasterza, dom tętni życiem, dwie spośród tych 13 Hutu, które przeżyły, jest początkiem nowego zgromadzenia tutaj w Rwandzie. Przy wejściu do kaplicy zdjęcie 11 dziewczyn, 11 męczenniczek. Zgromadzenie zaczyna organizować swoje dzieła apostolskie. Mają dużo powołań. Charyzmat przetrwał dzięki ofierze tych 11 dziewczyn.
Można opowiadać o wielu przykładach. Dochodzi do tego, że ludzie, którzy wyrządzili krzywdę, którzy mordowali, jednają się z rodziną tej osoby najbliższej w ten sposób, że się spotykają na modlitwie i jest to publiczne, po prostu bym powiedział, przebaczenie, prośba z jednej strony o przebaczenie i z drugiej strony tej ofiary, można powiedzieć, jest właśnie wyrażenie zgody na modlitwie w kościele, na nałożeniu rąk i na objęciu się, tak jak to się mówi po Kinyarwanda, takim pozdrowieniem Głuchoberana, czyli po prostu przyjęciem drugiego człowieka z całą jego osobowością, sam jego bytem. To nie jest tylko ceremonia, to jest fakt, do którego się ludzie przygotowują. Nikt do tego nie zmusza. To są przypadki, bym powiedział, naprawdę autentycznych nawróceń. Myślę, że dla naszej grupy ludzi z Rwandy i z Kongo to jest bardzo potrzebne. To jest ta odpowiedź na również wezwanie Jana Pawła II, abyśmy współczesnemu człowiekowi dawali nowe iskry nadziei.
Reportażem o charyzmacie, który przetrwał grób, kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.